To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, wtorek, 10 czerwca. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa serdecznie z wreszcie słonecznego Paryża. Chociaż meteorolodzy kraczą, że już niebawem wrócą deszcz i ziąb. Póki co słoneczko, a za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Anną Bernhardt, także autorką magazynu europejskiego cyklu Euranet, w którym mowa jest o arcyciekawej dla wszystkich użytkowników paliw koncepcji francuskiego rządu na obniżenie cen benzyny. Prasę poranną przyjrzała dla Państwa Sylwia Gibbs, Le Monde, Piotr Kamiński. Następnie czeka nas lekko zakręcony pasaż, czyli opowieść Krzysztofa Rutkowskiego z cyklu Paryskie pasaże. Zaproponujemy Państwu wysłuchanie powtarzanego przez nas magazynu o muzyce jazzowej autorstwa Katarzyny Zawickiej oraz lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, która od strony technicznej sekunduje Charles. Tyle zapowiedzi, pora na wiadomości, ale na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. W Lublianie odbył się szczyt Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone z udziałem odbywającego swoje europejskie tournée prezydenta George'a W. Busha. Kreml nasila kampanię przeciwko rosyjsko-brytyjskiemu koncernowi petrochemicznemu. Gazprom chce w ciągu 7 lat stać się najpotężniejszym koncernem na świecie, nie tylko w dziedzinie energetyki. Pułkownik Kaddafi ostro krytykuje pomysł utworzenia Unii dla Śródziemnomorza. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W stolicy Słowenii w Lublianie odbył się szczyt Unia Europejska-Stany Zjednoczone, w którym udział brał kontynuujący swoje pożegnalne tournée po Europie prezydent George W. Bush. Według AFP szczyt zakończono wspólnym apelem o dokończenie rozmów toczących się w ramach Międzynarodowej Organizacji Handlu. Sygnatariusze oświadczenia podkreślają palącą konieczność bezzwłocznego osiągnięcia porozumienia i zakończenia negocjacji. Chodzi przede wszystkim o zmniejszenie barier w handlu światowym i o stworzenie tym samym warunków nadania nowego, dynamicznego tempa rozwojowi gospodarczemu w skali globalnej. W tej chwili rozmowy znajdują się w impasie, gdyż państwa wysoko uprzemysłowione i kraje rozwijające się nie mogą znaleźć wspólnego języka w sprawie subwencji dla rolnictwa i taryf dotyczących produkcji przemysłowej. Pascal Lamy, który stoi na czele Międzynarodowej Organizacji Handlu, jasno dał do zrozumienia, że życzyłby sobie zakończenia negocjacji przed styczniem 2009 roku, czyli zanim prezydent George W. Bush opuści Biały Dom. W deklaracji końcowej szczytu w Lublianie Unia Europejska i Stany Zjednoczone grożą Iranowi dodatkowymi krokami, jeżeli Teheran nadal będzie kontynuował swój program nuklearny. W spotkaniu na szczycie uczestniczyli także przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i premier Słowenii, kończący w tym miesiącu sprawowanie prezydencji w Unii, Janez Janša. George Bush spodziewa się również silniejszego poparcia ze strony przywódców europejskich, amerykańskich inicjatyw dotyczących Libanu, a także Gruzji oraz zacieśnienia więzów transatlantyckich wobec Rosji, której postawa w kwestiach energetycznych oraz politycznych przysparza niemało zmartwień zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Europejczykom. Ze stolicy Słowenii prezydent Stanów Zjednoczonych udał się do Berlina, a następnie przybędzie do Rzymu, gdzie zostanie przyjęty przez papieża Benedykta XVI w Watykanie. Wreszcie przyleci do Paryża i na końcu do Londynu. Słuchają Państwo Paryża RFI. Robert Dudley, prezes brytyjsko-rosyjskiego koncernu petrochemicznego TNK-BP, przesłuchiwany był przez kilka godzin przez rosyjską policję w ramach prowadzonego przez FSB, dawne KGB, dochodzenia w sprawie oszustwa podatkowego na ogromną skalę. Dudley oskarża się o przywłaszczenie wielu milionów dolarów ze szkodą dla państwa rosyjskiego. Prezes brytyjsko-rosyjskiego koncernu zdecydowanie odrzuca oskarżenia jako absurdalne, a dla komentatorów niezależnych jest to jedna z licznych szykan wymierzonych w TNK-BP. W siedzibie firmy agenci FSB dokonują rewizji, pracownicy zagraniczni nie mogą otrzymać wiz wjazdowych, a przeciwko jednemu z nich wysunięto oskarżenie o szpiegostwo przemysłowe. Eksperci porównują ataki państwa rosyjskiego na brytyjsko-rosyjski koncern do kampanii przeciwko mającemu wziąć udział w gigantycznym projekcie eksploatacji złóż ropy Shellowi w 2006 roku oraz wcześniej Jukosowi. Celem kampanii jest umożliwienie przejęcia kontroli większości kapitału TNK-BP przez Gazprom. TNK-BP jest trzecim co do wielkości producentem ropy naftowej w Rosji. W ten sposób Gazprom miałby dostęp do ogromnych złóż ropy. Pogłoski o przejęciu większości kapitału rosyjsko-brytyjskiego koncernu potwierdził dyrektor generalny Gazpromu Aleksandr Miedwiediew w czasie spotkania biznesmenów w Deauville w północnej Francji. Biorący udział w spotkaniu prezes Gazpromu Aleksej Miller w wywiadzie udzielonym prasie zagranicznej, co należy do rzadkości, przyznał, że jego ambicją jest zwiększenie trzykrotnie kapitału zarządzanej przez niego firmy. Miller mówi o kapitale rzędu biliona dolarów. Tym samym w ciągu 7 lat Gazprom stałby się najpotężniejszym koncernem na świecie, nie tylko w dziedzinie energetyki. Miller chce także, aby jego koncern był bardziej obecny na francuskim rynku. Stąd współpraca z największym francuskim producentem w dziedzinie dystrybucji gazu i produkcji gazu, GDF. Jego prezes stwierdził, że Gazprom jest dla francuskiej firmy jednocześnie konkurentem i partnerem. Obecnie 1% francuskiego rynku kontrolowany jest przez rosyjski koncern, który zapowiada zwiększenie swojej obecności we Francji. Według Millera należy oczekiwać ostrej walki na świecie między producentami gazu i ropy naftowej. Szef Gazpromu prorokuje, że cena baryłki ropy naftowej osiągnie $250. Słucham Państwa Paryża RFI. Przywódca Libii, pułkownik Kaddafi, sprzeciwił się lansowanemu przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego pomysłowi stworzenia Unii dla Śródziemnomorza, twierdząc, że stanowiłoby to zagrożenie dla jedności świata arabskiego i afrykańskiego. Jego zdaniem współpraca z Unią Europejską jest możliwa tylko za pośrednictwem Ligi Arabskiej i Unii Afrykańskiej. Kaddafi dodał, że nawet sama Unia Europejska odrzuca inicjatywę, jak to ujął, naszego drogiego Sarkozy'ego, gdyż państwa Unii boją się, że realizacja pomysłu prezydenta Francji może doprowadzić do rozbicia unijnej jedności. Pułkownik Kaddafi nawiązał tym samym do chłodnego przyjęcia, z jakim inicjatywa Nicolasa Sarkozy'ego spotkała się w czasie marcowego szczytu Unii, kiedy to prezydent Francji musiał przyjąć niemiecką propozycję, aby Unia dla Śródziemnomorza przyjmowała nie tylko unijne państwa leżące nad Morzem Śródziemnym, ale wszystkie 27 krajów. Obietnicy, iż realizacja projektu Sarkozy'ego przyczyni się do rozwoju państw rejonu śródziemnomorskiego nienależących do Unii Europejskiej, Kaddafi potraktował jako obraźliwy policzek pod ich adresem, stwierdzając, że one nie są przymierającymi z głodu psami skamlącymi o kość. Wcześniej część państw arabskich pytała, jaką rolę przewidziano w Unii dla Śródziemnomorza dla Izraela.
Irlandcy zwolennicy i przeciwnicy traktatu wyciągnęli ostatnie pociski w walce, której finał rozegra się w czwartek podczas referendum w sprawie unijnego traktatu. Premier Brian Cowen ostrzegł, że no oznaczać będzie spowolnienie procesu budowy europejskiej. Przyszłe pokolenia nie będą nam wdzięczne, że zahamowaliśmy Unię Europejską, która była największym motorem pokoju i dobrobytu w naszej historii i historii Europy, powiedział premier Irlandii podczas konferencji prasowej w ostatnim dniu oficjalnej kampanii przed głosowaniem. Dodając, w dobie globalizacji i coraz większej konkurencji nie możemy sprawiać wrażenia, że odwracamy się tyłem do Europy. Najlepszym argumentem za traktatem jest stan gospodarki. Irlandia, w dużej mierze dzięki pomocy europejskiej, rozwija się w ostatnich latach w niesłychanie szybki sposób. Przeciwnicy traktatu uważają, że tekst nie jest dobry i że należy go poprawić. Przywódca tej frakcji, obok partii Sinn Féin, multimilioner Declan Gunley, powiedział, że kupił już premierowi bilet Dublin-Bruksela, by Mr. Cowen mógł już w piątek rozpocząć negocjacje w sprawie nowego traktatu. Dlaczego mamy przyjąć tekst, który w innej oprawie został już odrzucony przez miliony Europejczyków, argumentował Declan Gunley, przypominając odrzucenie Konstytucji Europejskiej przez Francuzów i Duńczyków. Przywódcy europejscy wstrzymują oddech, czekając na wyniki referendum w Irlandii. Po raz pierwszy w ubiegłym tygodniu w sondażach przeważyli przeciwnicy traktatu i to pomimo kampanii na rzecz jest prowadzonej przez 3 główne partie polityczne. Traktat z Lizbony, aby wejść w życie, musi być przyjęty we wszystkich państwach członkowskich do końca tego roku. 15 państw już go ratyfikowało. Irlandia jako jedyny kraj w Unii jest zobowiązana do przyjęcia traktatu na drodze referendum.
Hervé Bernard, jeden z dyrektorów Komisariatu do Spraw Energii Atomowej, stwierdził, że instytucja ta jest coraz częściej ofiarą hakerów, przede wszystkim chińskich, którzy włamują się do systemu informatycznego. Najczęstszym sposobem jest wysyłanie wirusów w załączniku. Po przedostaniu się do systemu zaczynają one działać tam w roli szpiegów informatycznych, wysyłając poufne dane do komputera hakerów. Bernard przy okazji podał bilans awarii we francuskich elektrowniach. Jego zdaniem nie może być zastrzeżeń do bezpieczeństwa. Liczba awarii w Europie zmalała w 2007 roku do 90. I jeszcze garść wiadomości w telegraficznym skrócie. W Warszawie Ministerstwo Finansów oceniło, że w przyszłym roku można się spodziewać wzrostu gospodarczego na poziomie 5%, a inflacji 2,9%. Rząd polski ma nadzieję, że deficyt uda się utrzymać w granicach przewidzianych traktatem z Maastricht, co pozwoliłoby Polsce na wejście do strefy euro. W Nepalu doszło do starć między policją a kilkuset uchodźcami tybetańskimi, którzy zorganizowali antychińską demonstrację. Aresztowano ponad 200 osób. 40 tysięcy turystów indyjskich i zagranicznych jest zablokowanych w północno-wschodniej części Indii w wyniku bezterminowego strajku powszechnego zorganizowanego dla poparcia żądań przyznania niepodległości słynnemu z produkcji herbaty regionowi Darjeeling. Na plażach północno-zachodniego wybrzeża Madagaskaru w ciągu tygodnia znaleziono co najmniej 50 martwych delfinów elektry. Przyczyny dramatu nie są znane. Delfiny giną w wyniku obrażeń i wyczerpania, mimo że ludzie usiłują je wyprowadzić na głęboką wodę. Podczas gdy skwadra Azura podnosi się z kolan po ciężkim nokaucie, jakim było 0-3 z Holandią, Francuzi analizują przyczyny remisu z Rumunią, co było nieprzyjemną niespodzianką dla kibiców niebieskich. Podkreśla się przy tym, że erę selekcjonera Raimonda Domenica cechuje gwałtowny spadek skuteczności strzeleckiej. Od lipca 2004 niebiescy strzelali przeciętnie 1,5 gola na mecz. Drugą przyczyną ma być zaskakująco słaba postawa króla strzelców francuskiej pierwszej ligi Benzemy oraz brak świeżości Franka Riberiego, mającego być następcą Zidana w drużynie. Wreszcie nieobecność kontuzjowanego Patryka Vieiry, który jest kapitanem zespołu, i charyzmatycznego Thierry Henry w ataku. Szczególnie dotkliwie dał się odczuć brak najskuteczniejszego strzelca. Henry zdobył do tej pory 44 gole dla reprezentacji. We wtorek kolejne emocje. Właśnie rozpoczął się mecz Hiszpania-Rosja, a wieczorem Grecja-Szwecja. To były wiadomości RFI z Paryża. Pora na wtorkowy przegląd prasy. Gazety poranne przejrzała Sylwia Gibbs, a Le Monde'a Piotr Kamiński. Posłuchajmy, co wyczytali w nich.
Tylko dziennik Le Parisien aujourd'hui en France uznał, że temat remisowego meczu Francja-Rumunia jest godny czołówki. Będzie trudno, będziemy musieli pokazać, że potrafimy inaczej. To hasła pod adresem niebieskich. Pytanie dnia brzmi, czy Domenech powinien zachować drużynę w tym samym składzie w meczu z Holandią? Kto czerpie największe korzyści z podwyżki cen ropy? Pyta na czołówce katolicki dziennik La Croix i od razu odpowiada, że najbardziej korzystają z niej główni producenci, a nie tak krytykowane firmy naftowe. Wielkie spółki, którym zleca się szukanie i wydobycie ropy, przekazują krajom producentom od 80 do 90% dochodów ze sprzedaży. 40% ropy na rynku światowym pochodzi z Bliskiego Wschodu. Kraje z tego regionu inwestują zyski w wielkie projekty budowlane i przemysłowe. Fundusz Adia Abu Dhabi obraca 800 miliardami dolarów. Nawet zrujnowany Irak ciągnie zyski ze sprzedaży ropy. Rząd zaproponował niedawno Francji swój udział w funduszu pomocy dla krajów zagrożonych głodem. Wielkie spółki BP, Shell, Total korzystają na drogiej ropie krótkofalowo, ale nie na dłuższą metę. Nawet przy olbrzymich obrotach koszt inwestycji jest wysoki w stosunku do zysków. Dostęp do nowych złóż jest coraz trudniejszy z powodu wymagań lub odmowy krajów producentów oraz coraz bardziej kosztownej technologii. Ropy szuka się najczęściej na dnie Morza Północnego, w Zatoce Meksykańskiej albo w trudnym terenie Kanady. Brak też wykwalifikowanych pracowników i firmy proponują swym byłym pracownikom wysłanym 10 lat temu na przedterminowe emerytury pracę przy wierceniach prowadzonych w Rosji czy Wenezueli. Spekulacja, zdaniem ekspertów cytowanych przez La Croix, ma niewielki wpływ na zwyżkę cen ropy. Chodzi o to, by operatorzy na rynku surowców przestali wierzyć w wieczną wygraną na podstawie obaw, że mogłoby zabraknąć ropy naftowej w stosunkowo bliskiej przyszłości.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Dziennik Le Figaro zapowiada, że w lipcu 1000 francuskich żołnierzy wyjedzie do Afganistanu. Zostaną rozmieszczeni w jednej z najniebezpieczniejszych prowincji, Kapisa, leżącej na północnym wschodzie od Kabulu. Tędy przedostają się do Afganistanu bojownicy dżihadu z Pakistanu. Tu toczą się także ciężkie walki między siłami międzynarodowymi a talibami, czy też członkami Al-Kaidy. Pomimo obecności 70 tysięcy żołnierzy sił międzynarodowych w Afganistanie, talibowie są coraz silniejsi. Zrezygnowali z ofensywy wojskowej. Ich nowa strategia zdestabilizowała Zachód. Ładunki wybuchowe chałupniczej produkcji, samobójcze zamachy, branka zakładników uniemożliwiają żołnierzom ISF kontakty z ludnością. Amerykanie także zmienili niedawno strategię. Zrezygnowali z operacji zdobywania terytorium na rzecz rozbudowy wywiadu i wsparcia za pomocą lotnictwa. Francuzi będą walnie uczestniczyli w tym planie, dostarczając 6 samolotów bojowych, które wspierać będą z powietrza siły międzynarodowe w regionie Kandaharu. Francja obejmuje także dowództwo w Kabulu i ma być odpowiedzialna za szkolenie armii afgańskiej, gdyż Afgańczycy przejąć mają stopniowo od sił międzynarodowych trudne zadanie utrzymania pokoju, odpierając talibów. Miejmy nadzieję, że nowa strategia NATO okaże się skuteczna i że Afganistan nie stanie się pułapką dla sił francuskich. Czytamy w zakończeniu artykułu Isabelle Lasserre na łamach Le Figaro. Ten sam dziennik informuje o nowej ofensywie wszczętej przez algierskich członków Al-Kaidy. Ofiarą jednego z zamachów w niedzielę 8 czerwca padł francuski inżynier Pierre Nowacki. Bomba zdalnie sterowana wybuchła na trasie przejazdu jego samochodu w Beni Amran. Zginął również algierski kierowca. Pierre Nowacki zajmował się odbudową tunelu kolejowego. Jego firma BTP Razel wezwała innych Francuzów z tej samej budowy do powrotu do Francji. Eskorta żandarmów, do których mieli prawo, okazała się bezskuteczna. Inni pracownicy francuskich firm Danone, Bouygues, Renault wyjechali z Algierii w grudniu 2007 roku po zamachu na siedzibę ONZ w Algierze. Obecna fala zamachów zbiega się w czasie z wojną na górze o sukcesję po prezydencie Algierii. Abdelaziz Bouteflika jeszcze sprawuje władzę i nawet marzy o trzeciej kadencji, ale jest osłabiony przez chorobę nowotworową. Wszystko się rozstrzygnie w ciągu najbliższych 10 miesięcy, pisze dziennik Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Czego mamy się obawiać? Le Monde publikuje dzisiaj recenzję z kolejnego amerykańskiego filmu o globalnej zatracie. Już ich nie zliczysz. Ma ona jednak tę zaletę, że jest zmyślona. Bardziej nas niepokoją fakty. Na przykład Marie Rigaud pisze z Moskwy, że cztery ultranacjonalistyczne ruchy rosyjskie postanowiły się zjednoczyć, by zyskać legalizację, wysuwać wspólnych kandydatów w wyborach i walczyć przeciwko rzekomej rusofobii. W hotelu Kosmos zebrało się 100 delegatów ruchu przeciwko nielegalnej migracji, Wielkiej Rosji, Rosyjskiego Ruchu Społecznego i Partii Narod. Wysunięcie wspólnych kandydatów, pisze Marie Rigaud, nie będzie rzeczą łatwą. Żadna ze wspomnianych partii nie istnieje legalnie. Powstała w zeszłym roku Wielka Rosja Dmitra Rogozina, aktualnie przedstawiciela Rosji przy NATO, dwukrotnie się o legalizację ubiegała bez skutku. Jej przedstawiciele zajmują mimo to różne oficjalne stanowiska, a jej przywódca Andrzej Sawielew jest deputowanym w Dumie. Występując na tym forum, Aleksander Bielow, przywódca ruchu przeciwko nielegalnej imigracji, zdefiniował swoje pojęcie patriotyzmu. To ideologia liberalna i społeczna, popierana przez 70% Rosjan. Wciąż jednak nieobecna w życiu politycznym, gdyż pozbawiona reprezentacji. Bielow, były działacz antysemickiego, ultranacjonalistycznego ruchu Pamięć, powstałego za czasów pierestrojki Gorbaczowa, niewielki, w ciemne barwy odziany człowieczek w okularach, zyskał rozgłos we wrześniu 2006 roku, gdy nie bez powodzenia wezwał ludność miejscowości Kondopoga w Karelii nad granicą fińską do oczyszczenia Rosji z czarnuchów. Nie murzynów, rzecz prosta, lecz czarniawych przybyszów z Kaukazu i Azji Środkowej. Rozpalona do białości, ludność ruszyła wówczas do pogromu ludności niesłowiańskiej, paląc stoiska na targach, tłukąc i przeganiając z miasteczka Czeczenów, Azerów i Ormian. Pod pozorem walki z nielegalną imigracją organizacja Bielowa wrzuca do jednego worka wszystkich obywateli Azji Środkowej oraz zgoła legalnych obywateli Federacji Rosyjskiej, skolonizowanych Czeczenów, Inguszów, Czerkiesów, którzy, dodajmy, tym samym nie mają żadnego wyjścia. Aleksiej Nawalny, przywódca Partii Narod, podkreślał z mocą demokratyczny charakter nowej koalicji, która ma się wyposażyć w ruch obrony praw człowieka i bacznie obserwować objawy rusofobii. Pisze w Le Monde Marie Rigaud. Na tej samej stronie dziennika nie przypadkiem zapewne równie urocze wydarzenie algierskie. O procesach, jakie wytacza się Algierczykom nawróconym na chrześcijaństwo, wspominaliśmy już nieraz. 18 czerwca, czytamy w Le Monde, zacznie się następny w miejscowości Tisemslit na południe od Algieru. Dotyczy on dwóch osób skazanych zaocznie w listopadzie zeszłego roku, które uzyskały prawo do rewizji procesu. Tymczasem w kraju narasta polemika, gdzie barykada stanęła jakoś krzywo. Algierscy obrońcy praw człowieka domagają się położenia kresu temu polowaniu na czarownicę. Tymczasem na łamach Le Monde ukazała się 3 czerwca wypowiedź księdza Christiana Delorme, natychmiast przedrukowana w algierskim dzienniku El Mujahid, gdzie wielebny ojciec twierdzi, iż jedność Algierii stoi na islamie i o ile obecność chrześcijan rodem z Europy, nawet posiadających obywatelstwo algierskie, nie stanowiło dla tej tożsamości zagrożenia, sprawa wygląda inaczej, gdy rodowici Algierczycy z islamskich rodzin przechodzą na chrześcijaństwo. Koniec cytatu. Wypowiedź ta wywołała wzburzenie nie tylko wśród francuskich internautów, którzy nie kryli gniewu w listach do redakcji, ale i w łonie algierskich organizacji obrony innych wyznań. Cassie Amer-Hossin, cytowany w Le Monde, przypomina, jaką swobodą wyznaniową cieszą się we Francji muzułmanie i domaga się tego samego dla chrześcijan w Algierii. Także kościoły francuskie domagają się wzajemności, przypominając swą aktywną troskę o prawa muzułmanów na Zachodzie.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Podchodząc do stacji benzynowej, wszyscy z niepokojem spoglądają, o ile tym razem podrożało paliwo. Do tendencji zwyżkowej już można było się przyzwyczaić, bo panuje od dłuższego czasu. Jednak tak szybkie skoki ceny, jak w ostatnich miesiącach, wywołują wielkie zaniepokojenie, a nawet więcej. Wysokie ceny paliw odbijają się oczywiście na cenach innych produktów. Każdy konsument czuje to po swojej kieszeni, ale dla niektórych zawodów rosnąca krzywa notowań baryłek ropy oznacza pojawiające się realnie widmo bankructwa. Stąd też przez Europę przeszła ostatnio fala protestów rybaków i kierowców ciężarówek. Ze wszystkich stron padają żądania, by rządy i Bruksela coś zrobiły w tym kierunku. Państwa zarabiają ogromne pieniądze na paliwach, gdyż ceny surowców są obłożone wysokimi podatkami. We Francji dochody państwa z tego tytułu wyniosły prawie 34 miliardy euro w ubiegłym roku, co stanowi 1/4 całego budżetu. Najwięcej jednak zarabiają producenci i dystrybutorzy paliw. Francuska minister ekonomii Christine Lagarde po 2 godzinach negocjacji z prezesem największej spółki naftowej Total, Christophe de Margerie, wywalczyła pewne ustępstwa, o których sam prezes poinformował dziennikarzy.
Postanowiliśmy odnowić dopłatę, która była ustanowiona w ubiegłym roku. Dopłatę do zbiornika na ropę kosztowało to 102 miliony euro, a teraz zastanawiamy się z innymi spółkami naftowymi, jak można zgodnie z życzeniami rządu podnieść dopłatę do 200 euro, co oznacza, jeśli się nie mylę, że dodatkowe 30 milionów będzie potrzebne. Wydaje się nam rzeczą zupełnie normalną, że trzeba pomóc konsumentom w trudnej sytuacji. To nie przeszkadza, by zastanowić się również nad innymi formami zaangażowania na dłuższą metę, tak aby problem ten ciągle nie powracał. Trzeba podjąć wysiłki, by znaleźć inne źródła energii, ale konieczne jest, by nie tylko konsumować mniej, bo to jest sprawa delikatna, ale konsumować lepiej, używać mniej energii, by osiągnąć takie same rezultaty.
Christophe de Margerie mówił o dopłacie od zbiornika ropy. Jest to dofinansowanie, o które we Francji mogą się ubiegać najmniej zarabiający obywatele mający system ogrzewania na olej napędowy. Ta premia 2 lata temu wynosiła 75 euro, w tym roku 150, a w przyszłym, jak zapowiedział prezes Totalu, zostanie podwyższona do 200 euro. Używać energii lepiej, to hasło ma zamiar wprowadzić w życie również minister rolnictwa Michel Barnier, który zapowiedział.
Postanowiliśmy przeprowadzić 100 tysięcy gospodarstw rolnych ekspertyzę energetyczną. Jak używać mniej wody, nawozów, paliw, elektryczności, w jaki sposób produkować energię odnawialne, wykorzystując biomasę, energię słoneczną czy siłę wiatru. Potrzebne jest 100 milionów euro, by zapłacić za te badania. Zwróciłem się do wielkich firm, które działają w sektorze energetycznym i zarabiają na wysokich cenach paliw, jak na przykład Total, EDF, GDF, by włączyły się do finansowania ekspertyz. Wyraziły one zgodę, podobnie jak i firmy produkujące nawozy. Jeśli chodzi o ekonomię energii, będziemy korzystali z funduszy europejskich, z kredytów państwowych przyznawanych w formie subwencji czy ulg podatkowych, tak aby przyspieszyć ewolucję energetycznego modelu francuskich gospodarstw rolnych.
Na niższe ceny paliw nie ma co liczyć w najbliższym czasie, jak uważają specjaliści. Raczej więc trzeba się skoncentrować na ekonomii energii. Francuski rząd, jak słyszeliśmy w wypowiedzi ministra Barnier, ma program dla rolników finansowany w sporej mierze przez spółki naftowe.
Tradycyjnie w maju i czerwcu nad Polskim Bałtykiem odbywają się Dni Morza. W Szczecinie imprezy związane z tym świętem zaczynają się w najbliższy piątek, 13 czerwca. Problematyką mórz zajął się także Parlament Europejski, który postanowił niedawno, że każdego roku 20 maja Unia Europejska obchodzić będzie Europejski Dzień Morza. Parlament zażądał więcej pieniędzy na zintegrowaną politykę morską Unii Europejskiej, a chcąc zwrócić uwagę obywateli na sprawy związane z morzem, przewodniczący Komisji José Barroso, Rady Janusz Boris Jansza oraz parlamentu Hans-Gerd Pöttering podpisali w tej sprawie wspólną trójstronną deklarację. Zdaniem członka Komisji Transportu w Parlamencie Europejskim, eurodeputowanego Bogusława Liberackiego, obecnie prowadzona polityka stanowi przełom w gospodarce morskiej. Z Bogusławem Liberackim rozmawia nasz korespondent w Strasburgu, Andrzej Geber.
Europejski Dzień Morza, jak podkreślił przewodniczący parlamentu, może być okazją do refleksji i ukazania roli, jaką odgrywają morza i oceany w życiu nie tylko ludzi z regionów nadmorskich, ale wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Dzień ten, jego zdaniem, winien mobilizować do lepszego zarządzania terenami nadbrzeżnymi, morzami i oceanami. Komisja Europejska natomiast, co podkreślił jej przewodniczący José Barroso, przyjęła jako cel przywrócenie sektorowi morza i oceanów pozycji, na którą zasługuje. Przyjęty przez Parlament raport przypomina, że Europa jest otoczona przez 4 morza, 2 oceany i 1000 wysp. Linia brzegowa naszego kontynentu liczy 320 tysięcy kilometrów i jest 3-krotnie dłuższa od afrykańskiej, mimo że powierzchnia Europy stanowi tylko 1/3 powierzchni Afryki. Co więcej, w regionach nadmorskich wytwarzane jest 40% dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej. Zdaniem członka Komisji Transportu w Parlamencie Europejskim, eurodeputowanego Bogusława Liberackiego, obecnie prowadzona polityka stanowi przełom w gospodarce morskiej.
Jest to po raz pierwszy przyjęty taki raport. W tej kadencji mamy po raz pierwszy komisarza do spraw gospodarki morskiej. I gospodarka morska jest uznana jako dział gospodarczy. To jest sukces wszystkich krajów nadmorskich. To jest sukces ważny także z polskiego punktu widzenia. Otóż dlaczego? Polska gospodarka morska przeżywa pewien kryzys i to już taki kryzys jest od momentu transformacji. Mieliśmy kiedyś wielkich armatorów. Z jednego z wielkich armatorów w Gdyni prawie nic nie zostało. Szczeciński wielki armator jest dalej duży. To jest dobry znak. Mamy cały problem stoczni, które są dosyć dobrze znane, a zdaje się, że lada dzień znów będziemy mieć jakiś mocny akcent związany ze stoczniami. Zaczynamy zatem nową erę, jak sądzę, właśnie w zakresie gospodarki morskiej. A zatem traktujemy morze i ląd tuż przy morzu jako szansę zupełnie nowej możliwości. I to jest nasze osiągnięcie, które uważamy, że kiedyś będzie się mówić. Historyczne osiągnięcie. Dostrzeżono sprawy morskie. Są 2 morza priorytetowo traktowane. Bałtyk i Morze Śródziemne. Dlaczego Bałtyk? On ma kilka powodów. Po pierwsze, jest to tak naprawdę nasze wewnętrzne morze unijne. 2. Bałtyk jest morzem o małej częstotliwości wymiany wody. Bałtyk jest morzem zatem bardzo wrażliwym na katastrofy ekologiczne. Stąd zatem ta troska na Bałtyk jest nam ze wszechmiar potrzebna. Następnie porty i autostrady morskie. Chcemy znaczną część ruchu przesunąć z lądu na morze. Żeśmy przeszli z dróg, jadąc gdzieś tam Finlandia, Republiki Bałtyckie, Polska po drogach. Jest to autentycznie duża rzecz, którą się zajęliśmy.
Są na to pieniądze, jest na to specjalny fundusz.
Tak, jest na to fundusz. Jest system Galileo i Marco Polo II, a to są już duże miliardy euro w to, żeby usprawnić nawigację, bezpieczeństwo. Mamy fundusz na ochronę wód. Mamy także fundusze na rozwój infrastruktury portowej, rozwój infrastruktury dostępu do portów. Ale inna sprawa to jest stopień wykorzystania tych funduszy, gdzie w Polsce musimy tym się poważnie zająć.
Ale myślę, że to nie jest tylko sprawa Polski, bo popatrzmy, proszę zobaczyć, co się dzieje we Francji. Marsylia, port w dużej mierze pod upadającym, mimo że jeden z największych.
Tak, ale z drugiej strony też popatrzmy na porty Hamburga. Mamy całe duże hektary, dokonują się operacje w sposób automatyczny. Czyli są kraje, które wzięły już te możliwości, wykorzystały. Są kraje, które będą wykorzystywać.
Jeśli mogę, powracam do Francji. Dlatego też pytam się, co pan sądzi, bo w tym momencie strajkują dokerzy francuscy. Francuskie porty przeżywają kryzys. Dlaczego tak się dzieje? A z drugiej strony mamy niebieską księgę i mamy politykę morską.
Francja w jakimś stopniu traktowała, że polityka morska Francji w zasadzie sama przez się odbywa. To może brzmi w sposób taki nieprzyjemny dla Francji, ale taka jest rzeczywistość. Poprzez ten strajk ja spodziewam się, że będzie to zwrócenie oczu rządu i prezydenta na to, że trzeba również we Francji odpowiedzieć sobie na pytanie. Po pierwsze, o liberalizację dostępu do portu i te zasady przestrzegania. O funkcję Francji jako państwa flagi. 3. wreszcie o sprawność administracyjną francuskiej administracji morskiej. Porty francuskie również mają pewien dylemat przegrywania z portami państw ościennych. Bo jest to ten przypadek. A zatem tutaj nowa polityka będzie potrzebna. Socjaliści francuscy, z którymi w tej samej grupie pracuję, to wyraźnie podkreślają. Kwestia dokerów, kwalifikacji, zasad płacenia i pewnej polityki prorynkowej jest potrzebna. Dotychczas w dużej mierze jest to sektor publiczny, nawet nie w sensie publicznym, tylko w sensie państwowym. I oczekiwania, że to się należy. Marzy się czasami, żeby Marsylia mogła przyjąć dla tego regionu funkcję Rotterdamu jako aeroportu. Przecież to jest możliwe.
A teraz powracając do Polski. Jaka jest szansa, że ta nowa polityka przyniesie nam konkretne, widoczne zmiany? Ponieważ zaniedbanie w Polsce, wydaje mi się, jest znacznie większe niż we Francji, o której mówimy.
Czy zaniedbanie w Polsce to przede wszystkim dotyczy infrastruktury lądowej do dostępu do portów? To jest nasz, czyli brak autostrad i brak sprawnych linii kolejowych, które mogłyby obsługiwać ruch północ-południe w skali międzynarodowej. To właśnie z tego powodu część ruchu do portów z Czech, znacząca część niestety, z Austrii czy nawet z Węgier została odwrócona na tereny niemieckie. Ale na to są środki europejskie, zarówno na autostradę A1 do Gdańska, do Gdyni, jak i na drogę S3 ekspresową do Szczecina, do Świnoujścia. Jest kwestia, w jakim stopniu my te pieniądze wykorzystamy. Podobnie na linie kolejowe modernizacji, zarówno na Nadodrzańską, jak i na linię kolejową przez środek Polski, czyli Katowice, Warszawa do Gdańska. To jest sprawa w dużej mierze od nas zależna. Pieniądze są. Mamy ponad 20 miliardów euro w Funduszu Spójności, między innymi na te cele.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Do końca XVIII wieku szaleńców wyrzucano z miasta tak samo jak zadżumionych do więzień rozmaitego rodzaju lub do przytułków dla nędzarzy i żebraków powstałych dla tych, których szpitale odrzucają, a więzienia trzymać nie mogą, jak napisali Jean Colombier i François Doublé w pouczeniach o sposobie nadzorowania pomyleńców i staraniu się o ich wyleczenie w miejscach odosobnienia dla nich przeznaczonych. W Paryżu szaleńców przyjmowały 3 szpitale – Hôtel Dieu, Bicêtre i Salpêtrière. Chromymi na umyśle zajmowali się chętniej, bardzo, bardzo chętnie nawet zajmowały się nimi zgromadzenia zakonne. Bracia od świętego Jana Bożego kierowali w XVIII wieku 37 zakładami, spośród których najsłynniejszy był azyl w Charenton. Podobnie jak kilka paryskich zakładów prywatnych, azyle prowadzone przez braci zakonnych były bardzo drogie. Umieszczenie chorego w Charenton kosztowało 6000 liwrów rocznie. Rewolucja francuska, znosząc tak zwane lettres de cachet, czyli dekrety królewskie pozwalające na wtrącenie do więzienia każdego pod byle pretekstem, na przykład pod pretekstem pomieszania umysłowego, stworzyła możliwość medycznego podejścia do szaleństwa. Po rewolucji zaczęły się pojawiać nowe studia o szaleństwie oraz nowe propozycje terapii. Joseph Daquin napisał rozprawę pod wymownym tytułem Filozofia szaleństwa, w której dowodzi się, że ta choroba winna raczej być leczona przez wspomożenie moralne niż przez wspomożenie fizyczne oraz że ci, którzy nią dotknięci są, podlegają w sposób niedwuznaczny wpływowi księżyca. Doktor Philippe Pinel w procesie umedyczniania szaleństwa, to znaczy w rozpowszechnieniu moralnego podejścia i organizacji azyli psychiatrycznych we współczesnym znaczeniu, odegrał rolę znaczną. W roku 1801 opublikował traktat medyczno-filozoficzny o alienacji mentalnej albo manii. 4 lata później Etienne Esquirol wydał tezę zatytułowaną Namiętności uznawane za przyczyny, symptomy i środki leczenia alienacji mentalnej. W tytule rozprawy Esquirola tkwi zapowiedź dalszej ewolucji psychiatrii, a raczej rewolucji w dziedzinie leczenia chorób umysłowych. Okazuje się, że namiętności mogą być normalne i przemienić się w coś nienormalnego, to znaczy, że każdy może stać się szaleńcem, przeto każdego szaleńca trzeba leczyć, bo jest jak każdy człowiekiem. Rewolucja francuska wyzwoliła szaleńców z kajdan. Zaczęto ich traktować jak chorych ludzi, a nie jak byłych ludzi w zwierzęta przemienionych. Narodziły się azyle psychiatryczne. Od samego jednak początku azyle nie mogły nie stać się placówkami dwuznacznymi, o czym pisał Michel Foucault w klasycznej rozprawie Historia szaleństwa. Zdaniem Foucault rewolucja francuska przyniosła tylko chwilową ulgę, ponieważ szaleńcy wyzwoleni z kajdan swoich dostali się w nie mniej srogą niewolę, popadli w powszechne milczenie. Z tezą Michela Foucault nie zgodziła się para innych filozofów i socjologów, Marcel Gauchy i Gladys Fenn, którzy w praktyce umysłu ludzkiego, azyle w czasach rewolucji francuskiej, to tytuł książki, dowodzili, że przeciwnie, azyle psychiatryczne stały się machiną do resocjalizacji. Azyle psychiatryczne narodziły się w epoce, w której zaczęła się kształtować nowoczesna burżuazja francuska. Nic więc dziwnego, że wartości takie jak rodzina z jej hierarchią, domowa opieka, ale i dyscyplina obowiązująca w szanującej się familii zostały przeniesione do nowo powstających domów zdrowia. Takie wartości i taki duch panowały również w azylu psychiatrycznym kierowanym przez doktora Blanche, wygodnym domu z ogrodem na paryskim wzgórzu Montmartre. Jego azyl był skrzyżowaniem rodzinnej pensji z domem poprawczym. W zakładzie doktora Emila Blanche'a na Montmartre pacjenci mieszkali pod jednym z dachem z patronem i z opiekunem w jednej osobie oraz z jego rodziną. Wspólnie spożywali posiłki, wspólnie promenowali po ogrodzie, podzielonym jednak na dwie części wysoką palisadą. W jednej zażywali powietrza i cieszyli oczy zielenią pensjonariusze łagodni, do drugiej części wpuszczani bywali azylanci niebezpieczni. Doktor Emil Blanche i jego małżonka opiekowali się chorymi nieustannie, o każdej porze dnia i nocy. Gwarancja nieustającej opieki, zarówno ze strony lekarza, jak i służby, przekonywała bogate rodziny o wyższości prywatnych azylów nad szpitalami publicznymi, w których na jednego lekarza przypadało kilkuset pacjentów. W szpitalach publicznych położenie pacjentów i lekarzy stało się absurdalne. Maxime Dicon, oddany lekarz i zwolennik azylów familijnych, który szpitale publiczne znał wybornie, pisał: posłuchajmy chorych, posłuchajmy, co oni mówią, a mówią, że lekarz przeszedł, lekarz przejdzie. W istocie lekarz przechodzi, niczego innego uczynić nie zdoła, to znaczy brak mu chwili, by zatrzymać się przy chorym. Prywatny azyl psychiatryczny gwarantował nie tylko znacznie lepszą i staranniejszą opiekę, nie tylko chronił intymność pacjenta, ale także zapewniał dyskrecję.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Geraldine Laurent jest młodą saksofonistką, która właśnie wydała swoją pierwszą płytę. W nagraniach towarzyszyli jej Joni Zelnik na kontrabasie i Laurent Bataille na perkusji. Obydwaj bardzo obecni na płycie, nadający jej rytm i tempo.
Thank you.
na kontrabasie, Laurent Bataille na perkusji i oczywiście Géraldine Laurent na saksofonie. Géraldine Laurent wypłynęła w zeszłym roku, zachwyciła krytykę i część słuchaczy. Przez pewien czas dużo o niej mówiono. Z tym większym więc zaciekawieniem oczekiwana była jej płyta. Géraldine Laurent wychowała się w Niort. Tu skończyła konserwatorium, gdzie początkowo studiowała klasyczny fortepian. Dopiero około 12-13 roku życia zaczęła interesować się saksofonem i wkrótce potem jazzem. Ale jej droga muzyczna wcale nie była usiana różami. Do tego stopnia, że na 4 lata zupełnie zarzuciła granie. Trochę uczyła, pochodzi z rodziny muzyków nauczycieli. Jej ojciec jest nawet autorem książki na temat nauczania muzyki dzieci, ale nie czuła do tego powołania. Wśród tych, którzy mieli na nią największy wpływ, wymienia Erika Dolphy, Sonny'ego Rollinsa, Charlie Parkera, Paula Desmonda i Johna Coltrane'a. Utwór żadnego z nich nie znalazł się jednak na płycie Time Out Trio, ale mamy tu kilka znakomitych kawałków innych kompozytorów. Na przykład Lester Left Town, Wayne'a Shortera. Lester Left Town, Wayne'a Shortera i Time Out Trio. Time Out Trio nie jest jedynym triem, w którym gra Geraldine Laurent. Drugi zespół występuje pod jej nazwiskiem Geraldine Laurent Trio. W jego skład wchodzą jeszcze kontrabasistka Hélène Labarrière i perkusista Eric Grolot. Ale w tym składzie płyty jeszcze nie nagrała. Geraldine Laurent jest również kompozytorką. Na jej pierwszej płycie znalazł się jednak tylko jeden utwór jej autorstwa, A Quiet.
Języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Tematem poprzedniej lekcji była powieść Perceval ou le Comte du Graal, średniowiecznego pisarza Chrétien de Troyes. Posłuchajmy raz jeszcze jej fragmentu. Bohater, Parsifal, spotyka podczas polowania rycerzy, nigdy przedtem niewidzianych. Wydają mu się istotami nieziemskimi, może diabłami, a może raczej aniołami, do których pragnie się upodobnić.
Ainsi tu es chevalier. Qu'est-ce donc un chevalier? Si tu n'es pas Dieu en personne, tu es assurément l'un de ses anges.
Ni Dieu ni ange, mais simplement un homme revêtu de la chevalerie.
Alors, dis-moi encore, homme chevalier, ce long épieu que tu tiens à la main, à quoi sert-il? Mais tout d'abord, comment le nomme-t-on?
On l'appelle lance.
Veux-tu dire que tu le lances au loin, comme je le fais de mon javelot?
Non, certes, car un chevalier ne saurait frapper son ennemi que de près. C'est à cela que sert la lance.
À tout prendre, mes javelots sont donc préférables à cet épieu ferré, car ils me permettent d'atteindre ma proie d'aussi loin que je l'aperçois. Ton corps est tout recouvert de petits anneaux de fer. Comment cette peau luisante t'est-elle venue? Est-ce de naissance?
Ces anneaux emmêlés s'appellent des mailles. Ils forment comme un tissu d'acier qui me met à l'abri des coups.
Fasse Dieu que jamais biche ni cerf n'en porte de semblable. Comment les atteindrai-je? Et ce chapeau de fer?
Cette coiffure d'acier est un aume qui ceint ma tête à la manière d'une tour fortifiée afin de la protéger.
Czy dobrze zrozumieliście ten tekst?
Pourquoi Perceval demande-t-il « Qu'est-ce que donc un chevalier ?»
Dlaczego Parsifal pyta, co to znaczy rycerz?
Parce qu'il n'en a jamais vu.
Quel nom veut-il connaître d'abord?
Jaką nazwę chce najpierw poznać?
Le nom de la lance.
Est-ce que la lance s'utilise comme le javelot?
Czy kopii używa się tak samo jak oszczepu?
Non, elle ne se lance pas au loin. On s'en sert pour frapper de près l'ennemi.
Comment s'appellent les petits anneaux de fer qui couvrent le corps du chevalier?
Jak nazywają się metalowe kółeczka, które okrywają rycerza?
Ce sont des mailles en acier.
Comment s'appelle la coiffure d'acier qui protège la tête du chevalier?
Jak nazywa się stalowe nakrycie głowy rycerza?
C'est un homme.
Przed tym spotkaniem Parsifal znał tylko taką rzeczywistość, jaką pokazała mu matka. Słyszymy, jak naiwne pytania zadaje rycerzowi, który z kolei tłumaczy mu, kim jest i czym się zajmuje. Poznając nowe słowa i ich znaczenie, Parsifal odkrywa świat, o jakim dotychczas nie miał pojęcia.
Ce long épieu, comment le nomme-t-on?
On l'appelle lance.
Veux-tu dire que tu le lances au loin, comme je le fais de mon javelot?
Non, certes, car un chevalier ne saurait frapper son ennemi que de près. C'est à cela que sert la lance.
Comment cette peau luisante t'est-elle venue?
Ces anneaux emmêlés s'appellent des mailles. Ils forment comme un tissu d'acier qui me met à l'abri des coups.
Et ce chapeau de fer?
Cette coiffure d'acier est un aume qui ceint ma tête à la manière d'une tour fortifiée afin de la protéger.
Parsifal dowiaduje się rozmaitych rzeczy, zadając bardzo proste pytania.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc qu'un chevalier? À quoi ça sert? Ce long épieu que tu tiens à la main, à quoi sert-il? Est-ce de naissance? Comment? Ton corps est recouvert de petits anneaux de fer. Comment cette peau luisante t'est-elle venue?
Parsifal zarzuca rycerza pytaniami o to, co widzi i poznaje nowe słowa, jak dziecko uczące się mówić. Dzieci nagminnie zadają pytania o otaczające je przedmioty.
Papa, qu'est-ce que c'est?
C'est un aspirateur.
Pytają również o czynności, jakie wykonują dorośli.
Qu'est-ce que tu fais?
J'épluche les légumes.
À quoi ça sert?
C'est une louche. C'est pour servir la soupe.
W języku francuskim przy wyjaśnieniach i opisach można stosować zdania podrzędne przydawkowe z zaimkiem względnym. Posłuchajmy się przykładami odnoszącymi się do współczesności.
Le bouton qui est à droite sert à allumer l'ordinateur.
Les plantes vertes qui sont dans la cour servent à décorer.
Le vieux monsieur qui fume la pipe sort toujours se promener à 18h.
Jeżeli istnieje odpowiedni przymiotnik, to oczywiście pomijamy zaimek względny. Na przykład zamiast
La fille qui est blonde, c'est mon amie.
Powiemy raczej
La fille blonde, c'est mon amie.
Zamiast
La table qui est basse.
Powiemy raczej.
La table basse.
Niczym prawdziwy nauczyciel, który chce być dobrze zrozumiany, rycerz posługuje się porównaniami, które w jego przypadku dotyczą naturalnie realiów średniowiecznych.
C'est une armure comme un tissu d'acier.
Jako że noszono naówczas żelazne zbroje.
C'est un homme à la manière d'une tour fortifiée.
W fortyfikacjach zamkowych znajdowały się wieże o wzmocnionej konstrukcji, zdolne oprzeć się nieprzyjacielskim atakom. Parsifal jest pełen podziwu dla nowych przybyszów. Ponieważ rycerstwo jest dla niego zjawiskiem nieznanym, podchodzi z przesadnym entuzjazmem do imponującego wyglądu rycerzy oraz ich przymiotów.
Qu'est-ce donc qu'un chevalier? Si tu n'es pas Dieu en personne, tu es assurément l'un de ses anges.
Parsifal wyraża się z emfazą na widok rycerza w zbroi brillante i magnifique, błyszczącej i wspaniałej. Jak dziecko oczarowane nieznanym zjawiskiem, jest pod ogromnym wrażeniem. Wydaje mu się, że widzi istoty przybyłe zza światów, zapewne prosto z nieba. Nauczyliśmy się dzisiaj formułować pytania i odpowiedzi przy użyciu prostych i bezpośrednich zwrotów. Poznane tutaj przykłady wyrażają ciekawość i podziw.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI, RFI, RFI.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Przyszło nam się już pożegnać. Serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia do jutra.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.